Studiu Wschodnim wracamy do rozmowy. Dziś przypomnę, naszym gościem jest dr Andrzej Szabaciuk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Rozmawiamy o sytuacji na Ukrainie po tych, można powiedzieć, świąteczno-noworocznych, zmasowanych atakach rosyjskich powietrznych na Ukrainę. No i apelach o kolejną pomoc dla tego kraju, militarną, finansową. Pieniądze są ważne, no ale bez ludzi, bez żołnierzy nie da się bronić kraju. Pojawił się także projekt ustawy, która ma zmienić system mobilizacyjny na Ukrainie. No, jak się okazuje, projekt chyba wszyscy mają świadomość, że potrzebny, ale z drugiej strony budzący ogromne kontrowersje. Dlaczego?
Tak, ja myślę, że tym powodem kluczowym, który stoi za tymi kontrowersjami, jest trochę moim zdaniem nie do końca umiejętne przekazanie tego projektu przez Wołodymyra Zełenskiego w czasie konferencji 19 grudnia minionego roku. Ponieważ on po pierwsze powiedział o dość takiej kosmicznej liczbie osób, które mają być zmobilizowane, czyli kosmicznie z punktu widzenia Ukrainy, bo to jest od 450 tysięcy do 500 000 osób. Co wywołało z jednej strony panikę wśród społeczeństwa ukraińskiego, z drugiej strony złość. No bo to jest, przypomnijmy, mniej więcej drugie tyle, ile obecnie walczy na froncie. W sytuacji, kiedy wszystkie praktycznie osoby, które chciały walczyć, walczą, zmobilizowały się tak czy inaczej do odparcia agresji rosyjskiej. Tak ogromna liczba budzi duże emocje. To pierwsze. Po drugie, niestety też w czasie tej konferencji widać było pewne napięcia między naczelnym dowódcą armii ukraińskiej a samym prezydentem. On między innymi tak trochę tak z lekko pogardą odpowiadał się między innymi.
Na wprost na pytanie dziennikarzy mówił, że z Załużnym utrzymuje kontakty robocze.
Tak, to dokładnie. Ale też powiedział, że tam w kontekście ataków frakcji Sługa Narodu na Załużnego i dyskusji na Facebooku, on sobie żartował, że Walera lubi sobie lajkować różne posty na Facebooku, na to nie ma czasu, tak? Bo jest zbyt zajęty, żeby śledzić dyskusję na Facebooku, nie? Czyli sugerował wręcz, że on zamiast zająć się dowodzeniem armią czy planowaniem operacji wojskowych, siedzi na Facebooku i lajkuje jakieś posty, czy zajmuje się jakąś taką...
Chociaż też zdaje się, padło zapewnienie, że panowie nadal zamierzają ze sobą współpracować, prawda?
No tak, to też wynika z tego, że poparcie społeczne dla generała Załużnego jest znacznie wyższe mimo wszystko niż dla prezydenta Zełenskiego i zaufanie obywateli jest, jeżeli chodzi o wszelkie rankingi, to Załużny jest na pierwszym miejscu, więc tutaj Ukraińcy, mimo tego, że armia ukraińska ponosi ogromne straty i płaci wysoką cenę za obronę Ukrainy przed atakami rosyjskimi, to zaufanie do naczelnego dowódcy jest znacznie wyższe niż do prezydenta Ukrainy. I tutaj też prezydent Zełenski powiedział w czasie tego wywiadu, że on dostał taką prośbę od Ministerstwa Obrony, od kierownictwa armii, ale on nie jest pewny, czy w tym momencie można na taką prośbę odpowiedzieć pozytywnie. Czyli on jako naczelny dowódca armii ukraińskiej, którego celem powinno być jednak zapewnienie zdolności bojowych tej armii, czy podtrzymanie tych zdolności w dłuższej perspektywie, to on powinien w sumie tak naprawdę koordynować te działania mobilizacyjne i kwestie właśnie zaopatrzenia.
No, prezydent tłumaczył, że oczywiście on nie wie, czy jakie są możliwości finansowe państwo, że się zwróci do odpowiednich resortów o wyliczenia, bo też padały kwoty.
Nawet chyba to było 500 miliardów hrywien, czyli ponad 13 miliardów dolarów. To jest kwota ogromna. Zauważmy, że to on wyliczył na podstawie czego? Tego, że do tej pory, że utrzymanie obecnie armii Tu chodzi nie tylko o tych jednostek bojowych, ale ogólnie całego aparatu, który obsługuje armię. To jest w tym momencie około 1 tryliona hrywien. Tylko nie wiemy, jakie to będą jednostki. Czy to będą jednostki na przykład, to będzie piechota, czy to będzie lotnictwo, czy to będą jednostki obsługujące drony, czy to będą oddziały defensywne, czy ofensywne. Więc te koszty mogą być diametralnie różne, tak? Dalej kwestia amunicji, kwestia przeszkolenia, no to też dochodzą dodatkowe koszty. I sam minister finansów powiedział wprost w wywiadzie dla ukraińskiego Forbesa, że no bez takich szczegółowych wyliczeń ona nie jest w stanie tych środków zorganizować. Pomysł mobilizowania około pół miliona żołnierzy, ale nie był negocjowany on tak naprawdę z ministrem finansów. Co niestety nie świadczy najlepiej i o Ministerstwie Obrony, ale też o prezydencie Ukrainy, bo no, jak już powiedzieliśmy, te słowa wywołały panikę na Ukrainie i taką konsternację wśród dziennikarzy. Nawet to było widać w sposobie prowadzenia tej konferencji prasowej, gdzie część dziennikarzy mówiła takim głosem zgaszonym, takim łamiącym się wręcz. To pokazywało emocje ogromne, które towarzyszyły tej kwestii mobilizacji. No i z drugiej strony pojawiała się krytyka samego Załużnego, też nie bezpośrednio adresowana do prezydenta Zełenskiego. On powiedział wprost, że jego zdaniem nie należy podawać kwot mobilizacyjnych, bo to jest informacja, która może posłużyć Rosjanom do na przykład zwiększenia własnej mobilizacji, czy odpowiedzi rosyjskiej na mobilizację ukraińską, to po pierwsze. Po drugie, w jego opinii tutaj te terytorialne centra rekrutacji, w których kierownicy stali 17 sierpnia zeszłego roku zdymisjonowani właśnie po różnych...
W wyniku afery.
Tak, afer korupcyjnych. Mhm. One z nowo obsadą nie zawsze działają lepiej niż działały wcześniej, krótko mówiąc. Więc on sugeruje, że gdyby tych takich radykalnych zmian w sierpniu zeszłego roku nie było, to być może nie byłoby potrzeby podnoszenia kwestii mobilizacji tak ogromnej liczby osób. I że ona by przebiegała powoli, stopniowo, co miesiąc rekrutowano by odpowiednią liczbę żołnierzy i on uważa, że tak to powinno wyglądać, czyli że w tym roku nie należy mówić o mobilizacji jakiejś określonej liczby żołnierzy w skali roku, tylko o pewnym procesie, który będzie trwał i będzie kontynuowany, ale ten proces musi jak gdyby cztery elementy uwzględniać. Czyli po pierwsze straty, jakie ponosi armia ukraińska w walce z Rosją, po drugie straty, jakie może ponieść armia ukraińska właśnie w bieżącym roku, czyli 2024, po trzecie dodatkowe jakieś działania zbrojne, które Ukraina planuje, na przykład jakieś działania kontrofensywne, czy działania obronne, jeżeli one będą...
Prezydent Zełenski mówi o tym, że ten 2024 rok upłynie pod znakiem, czy może upłynąć pod znakiem próby odzyskania Krymu i bitwie na Morzu Czarnym.
No właśnie, jeżeli tak to będzie wyglądało, to konieczne jest zwiększenie liczebności armii. No i czwarty element to jest oczywiście, to są działania Rosji. Czyli Ukraina musi odpowiedzieć na działania mobilizacyjne po stronie wroga. Ale to jest tylko pewien element, jak generał Załużny zauważył w briefingu z 26 grudnia, to musi iść w parze na przykład ze zwiększeniem finansowania przeznaczonego na zakupy broni, amunicji, na szkolenia, bo to, że powołamy nawet 500 000 żołnierzy, to nie znaczy, że
będą mieli czym walczyć.
To raz, a dwa, że będą przygotowani do tej walki, a nie ma sensu wysyłać na front ludzi nieprzygotowanych, bo to się skończy. Wiem, jak się to się kończy, bo obserwujemy to po drugiej stronie, czyli co robią Rosjanie i jakie osoby wysyłają na front i jakie są tego konsekwencje. Tylko oczywiście Rosjanie nie liczą się z tym, że tracą tak wielu żołnierzy, a Ukraińcy nie mogą sobie na to pozwolić. Niektórzy komentatorzy ukraińscy mówią wprost, że 500 000 powołane w najbliższych miesiącach to może być kres możliwości ukraińskich, jeżeli chodzi o mobilizację. Czyli realnie rzecz ujmując, po prostu więcej się nie uda powołać żołnierzy pod broń niż 500 000. Tego musimy rozsądnie i bardzo tak ostrożnie tymi osobami rozporządzać, bo działania pochopne i działania nieprzemyślane mogą po prostu mieć skutki katastrofalne dla Ukrainy. Oczywiście ktoś powie, że za granicami Ukrainy, jak to szacują dziennikarze BBC, przebywa około 650 tysięcy obywateli Ukrainy w wieku poborowym. Tak oni to szacowali w listopadzie zeszłego roku. No ale ani prezydent, ani minister obrony, ani tym bardziej generał Załużny wprost nie mówią o jakichś pomysłach na przymusowe wcielanie do armii tych osób, które przebywają za granicą. Mówią bardziej o zachęcaniu, czy w sumie tutaj minister obrony mówi o zachęcaniu, o odwoływaniu się do jakiejś takiej przyzwoitości, do kwestii sprawiedliwości. No ale wiadomo, że no takie działania w sytuacji, kiedy część Ukraińców postrzega służbę w armii jako wyrok śmierci odroczony w czasie, ponieważ no te straty są ogromne i widzimy, że Rosjanie też w realiach nowoczesnej wojny, wojny dronów, wojny rakiet, wojny i przewagi na przykład lotnictwa, przewagi systemów rakietowych i tak dalej, no te straty ukraińskie też nie są małe. Chociaż i tak generał Załużny dokonał cudu, że udało mu się ograniczyć te straty i to Rosjanie tracą więcej niż Ukraińcy. Tym niemniej jednak no, to jest bardzo trudne, żeby po raz kolejny odwołać się do sumień czy do jakichś patriotycznych uczuć Ukraińców i zachęcić ich do dostępowania do wojska, tym bardziej, że tym, co zniechęca też, nie oszukujmy się, Ukraińców do dostępowania do armii, jest to, że na froncie są tam żołnierze w tym momencie, którzy walczą od początku pełnoskalowej inwazji rosyjskiej i obecnie generał Załużny w tym briefingu z 26 grudnia mówi, że armia pracuje nad projektem nawet nie tyle rotacji, co demobilizacji tych żołnierzy po 3 latach ciągłej służby na froncie. Tylko prawda jest taka, że no, niewielu żołnierzy jest w stanie tak długo odsłużyć na froncie, szczególnie na tych pozycjach na pierwszej linii frontu. To raz. Dwa, no jeszcze jest kwestia rotacji. Tutaj armia postuluje, aby ta rotacja odbywała się co pół roku, że przynajmniej raz na pół roku żołnierze mieli możliwość odpoczynku na jakiś okres jeszcze nie do końca określony, czy to będzie 2 tygodnie, czy to będzie dłużej, aby można po prostu od tych realiów ciężkich warunków na polu boju odpocząć. Tylko żeby to zrobić, jak podkreślił sam generał Załużny, musimy zwiększyć armię przynajmniej dwukrotnie. Bo jeżeli ktoś idzie na zaplecze i ma czas na odpoczynek, ktoś musi go zastąpić. Tak? Czyli to 500 tysięcy de facto zaspokoiłoby tylko potrzebę ewentualnej rotacji tych żołnierzy, którzy są już psychicznie, fizycznie zmęczeni prawie 2-letnią wojną. Ale z drugiej strony, jak powiedział sam prezydent Zełenski w tym właśnie wywiadzie z 19 grudnia, my nie możemy sobie pozwolić na stratę najbardziej odważnych, najbardziej doświadczonych, najlepiej wyszkolonych żołnierzy, bo utrzymywanie tego stanu, że oni będą dalej na swoich barkach dźwigali ciężar wojny, będzie skutkowało tym, że po prostu oni zostaną albo z powodów urazów psychicznych, albo fizycznych wyeliminowani z frontu. Nie możemy pozwolić na to, żeby te osoby po prostu były stracone dla armii ukraińskiej. One na przykład podczas rotacji mogą szkolić ewentualnie, rekrutów mogą podpowiadać, jak prowadzić działania bojowe w realiach agresji rosyjskiej, bo ta wojna oczywiście jest całkiem inna niż te wojny wcześniejsze, drony, systemy rakietowe i tak dalej. To zmieniło realia pola bitwy i to jest moim zdaniem bardzo, bardzo sensowne i bardzo racjonalne, bo ten problem podnoszony był już niejednokrotnie przez dziennikarzy ukraińskich, którzy domagali się tego, żeby kwestią mobilizacji rozpatrywać także z punktu widzenia pewnej sprawiedliwości społecznej. To nie może być tak, że tylko niewielka część społeczeństwa ponosi ogromne koszty tej wojny, że wszyscy powinni uczestniczyć w tej wojnie w taki czy inny sposób. I o tym właśnie w tym orędziu noworocznym powiedział wprost też Wołodymyr Zełenski, który mówi, że każdy musi zaangażować się w wojnę przeciwko Rosji, tak jak potrafi najlepiej, czyli pracując jako wolontariusz. Czyli powiedział, że to dwie możliwości. Albo walczysz, albo pracujesz na rzecz zwycięstwa. Szeroko rozumie, tutaj on szeroko rozumie to pojęcie pracy. To nie chodzi tylko o pracę jako taką, czy płacenie podatków, ale na przykład też wspieranie jako wolontariusz, czy na różne sposoby armii ukraińskiej, czy państwa ukraińskiego w walce z Rosją, bo no to też gdyby daje do zrozumienia, że to jest wojna totalna, że to jest wojna nie armii ukraińskiej, armii rosyjskiej, tylko to jest wojna społeczeństwa już de facto ukraińskiego z Rosją.
Chociaż część tych pomysłów prezydent skrytykował. Pojawiały się takie sugestie, że wręcz nawet dotyczące mobilizacji kobiet. On zapowiedział, że tego nie podpisze.
To jest prawda, oczywiście. Tylko, że z drugiej strony pamiętajmy też, że sytuacja demograficzna Ukrainy jest taka, jaka jest. I to nie jest tak, że...
Kraj, który na początku lat 90. szacowano, że ma nawet ponad 50 milionów mieszkańców, dziś mówi się w tych najczarniejszych scenariuszach o 28 nawet, czy 27 milionach.
Tak, dokładnie. Zauważmy, że nawet jeszcze przed agresją to pełnoskalową rosyjską szacunki nieoficjalne liczby ludności Ukrainy oscylowały między 34,5 miliona do 37,4 miliona. Więc nie udało się przeprowadzić spisu ludności, pandemia COVID-19 to uniemożliwiła. Tym niemniej jednak ten spadek był ogromny jeszcze przed wojną, przed tą pełną skalową agresją. Oczywiście nie tyle wojną, bo ta wojna trwała od 2014 roku. Tym niemniej jednak takie gwałtowne zmniejszanie się liczby ludności w połączeniu właśnie z odpływem też osób w wieku poborowym za granicę. Mówimy tutaj o tych 600 tysiącach osób. Oczywiście nie wszyscy trafili tam po 24 lutego 2022 roku. Część tam pracowała wcześniej, na przykład w Polsce czy w innych państwach europejskich. Więc to nie jest do końca tak. Część tam wyjechała legalnie, na przykład jako osoby, jako ojcowie rodzin wielodzietnych, czy osoby schorowane, inwalidzi i tak dalej. Więc to nie możemy wszystkich do jednej kategorii sprowadzać. Tym niemniej jednak ta nerwowość też wynika z tego, jak już powiedziałem, że i władze Ukrainy, i analitycy, eksperci mają świadomość, że 500 tysięcy to może być maksimum na to, co może pozwolić Ukraina w wojnie z Rosją. I to maksimum, które jest niezbędne, aby nawet w tym momencie zapewnić rotację wojska. Aby po prostu też to morale żołnierzy walczących, zmęczonych psychicznie, fizycznie, no trochę podnieść, bo mamy świadomość tego, że osoby, które w mrozie, w ciągłym ostrzale przebywają całe miesiące, one też tracą takie poczucie strachu, czy poczucie zagrożenia ze strony wroga. Ciągłe niewyspanie, chroniczny mróz może powodować, że oni będą mniej odporni, czy mniej uważni w kontekście ataków Rosji, mniej odporni na zagrożenia, które się pojawiają na froncie i mniej uważni w kontekście ewentualnych ataków rosyjskich, co będzie powodowało, że te straty ukraińskie będą większe. To jest normalne, jak ktoś nie śpi kilka dni i przebywa w okopach na mrozie, no to też nie oczekujmy od tego, że te osoby będą jakoś niesamowicie zmotywowane. To widzimy też po drugiej stronie, co te filmy ukraińskie pokazujące, kiedy w tych zmrożonych okopach rosyjskich Rosjanie widzą na przykład, że leci dron ukraiński z ładunkiem wybuchowym i oni nawet się nie ruszają. Oni nie mają siły, czy motywacji, czy chęci, aby uciekać przed tym dronem i de facto czekają na śmierć. Jest im wszystko obojętne, już wolą nawet śmierć niż dalsze trwanie w takich warunkach. I to też podkreśla ukraińscy dziennikarze czy eksperci, że nawet osoby, które wykazały się jakimś nadzwyczajnym bohaterstwem czy wolą walki, teraz niejednokrotnie, nieoficjalnie mówią, że ich marzeniem jest rana nogi na przykład, czy nawet amputacja nogi, bo ona pozwoliłaby im opuścić pole walki jako bohater w sposób honorowy, bo nie chcą odchodzić w niesławie. to pierwsze, ale też nie mają siły już kontynuować tej walki w taki sposób, jak to trwało do tej pory. Czyli ta rotacja, jakiś chwilowy odpoczynek jest niezbędny. To też pokazuje, jaka dramatyczna jest sytuacja, jeżeli chodzi o mobilizację na Ukrainie. Ukraińcy są zmuszeni po części jednak też do walki z tym procederem uchylania się od służby w armii ukraińskiej, ponieważ skala tego zjawiska jest tak duża, że to demoralizuje ogólnie społeczeństwo i konieczne jest takie czy inne rozwiązanie tego problemu.
Problemu, z którym musi sobie poradzić ukraińska armia, ukraińskie państwo, ukraińskie społeczeństwo. Bez wątpienia także do tej sprawy będziemy jeszcze w naszym programie wracać. Tymczasem za dzisiejszą porcję analizy i komentarza dotyczącą sytuacji na Ukrainie bardzo dziękuję. Naszym gościem był dr Andrzej Szabaciuk z Katedry Teorii Polityki i Studiów Wschodnich KUL i Zespołu Wschodniego Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Bardzo dziękuję jeszcze raz.
Dziękuję Ci nisko.
To wszystko w naszym programie na dzisiaj. Za uwagę dziękuję Tomasz Nieśpiał i Piotr Król. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.